Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 7 lipca. Od początku pandemii minęły 4 miesiące. Koronawirus spowodował śmierć ponad i największą globalną recesję od czasów II wojny światowej. Zagrożenie nie minęło, ale w wielu krajach udało się opanować kryzys zdrowotny i rozpocząć stopniowe odmrażanie gospodarek. W efekcie emisje gazów cieplarnianych, które jeszcze w kwietniu notowały rekordowe spadki, znowu zaczęły rosnąć. Z drugiej strony coraz większa liczba państw pod naciskiem opinii publicznej i ekologów zazielenia pakiety stymulujące swoje gospodarki tak, by przyspieszyć rozwój zeroemisyjnych technologii. Jest ze mną Paweł Wiejski, z którym spróbujemy podsumować to, co w czasie tych 4 miesięcy udało się zrobić, by powstrzymać ocieplanie się klimatu. Pawle, zacznijmy może od poziomu globalnego. Które rejony świata wykorzystały szansę, by zmienić coś w swoich politykach klimatycznych w czasie tej pandemii, a które przespały tę okazję?
Odpowiedź na to pytanie jest o tyle trudna, że zdaje się, że jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby o tym powiedzieć na pewno. Epidemia trwa w najlepsze w wielu regionach świata, w tym wśród tych największych emitentów, jak na przykład Stany Zjednoczone czy Indie. Chiny, które sytuację epidemiczną zdają się mieć pod kontrolą według oficjalnych informacji, wróciły do poziomu emisji sprzed pandemii, a nawet w maju zanotowały wzrost rok do roku o 4 czy 5% w porównaniu do zeszłego roku. Tak czy inaczej, przez ten początek roku, gdzie Chiny w zasadzie wstrzymały produkcję i całkowicie zamknęły swoją gospodarkę, żeby zatrzymać rozwój epidemii, to i tak do końca roku ocenia się, że te emisje rok do roku spadną o jakieś 6-7%.
W samych Chinach.
W samych Chinach. Ale jeśli chodzi o wykorzystanie momentu, no to nie został wykorzystany ten moment, żeby przeprowadzić zieloną transformację. W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku Chiny wydały pozwolenia na budowę 40 gigawatów nowych elektrowni węglowych, co jest liczbą, którą ciężko sobie w ogóle wyobrazić, dlatego że popraw mnie, jeżeli się mylę, ale to jest więcej niż Polska ma zainstalowane.
To jest troszeczkę mniej niż cały polski system elektroenergetyczny, ale to jest równowartość wszystkich węglowych elektrowni, jakie działają obecnie w Niemczech, czyli to jest nieprawdopodobna wręcz liczba.
No właśnie, więc ta zielona odbudowa nie we wszystkich miejscach się dzieje, to na pewno. Są obiecujące sygnały, na pewno 9 lipca odbędzie się taka konferencja na poziomie ministerialnym organizowana przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, w której udział wezmą przedstawiciele Europy, Chin i Stanów Zjednoczonych. I to jest o tyle ważne, że Stany Zjednoczone, jak wiadomo, szykują się do opuszczenia porozumienia paryskiego, więc to, że jednak przedstawiciel Stanów Zjednoczonych weźmie udział w tej konwencji właśnie na temat zielonej odbudowy, to jest przynajmniej jakiś symboliczny gest. Stany Zjednoczone wyjdą z porozumienia paryskiego dzień po wyborach prezydenckich w listopadzie, czyli już tej decyzji Donalda Trumpa nie da się odwrócić, niezależnie od tego, kto te wybory wygra. No i tutaj oczywiście wybory w Stanach Zjednoczonych będą miały ogromny wpływ na klimat na całym świecie, dlatego że program wyborczy demokratów i Joe Bidena jest pod mocnym wpływem tego, powiedzmy, lewego, młodego skrzydła Partii Demokratycznej, która popierała wcześniej Berniego Sandersa, i żeby część tych postulatów zielonych, właśnie propozycja Zielonego Ładu została jakoś włączona w to, co Biden obiecuje, że zrobi, jeżeli zostanie prezydentem.
No właśnie, ja bym tutaj się na chwilę zatrzymał, bo ta propozycja amerykańskich demokratów dotycząca tej polityki klimatycznej jest bardzo interesująca. Ona jest trochę mniej radykalna niż to, co proponowało lewe skrzydło Partii Demokratycznej jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Ten New Green Deal, który był wtedy na agendzie, który zakładał między innymi to, żeby kompletnie zdekarbonizować amerykańską gospodarkę do 2030 roku. Ten nowy program idzie w ślady trochę europejskiego Zielonego Ładu, czyli proponuje uzyskanie tej neutralności klimatycznej przez Stany Zjednoczone do 2050 roku, ale jest też w wielu elementach bardziej radykalny, bo na przykład demokraci zakładają, że chcą zdekarbonizować zupełnie energetykę do 2040 roku. Coś, czego w Zielonym Ładzie w Europie my nie mamy takiego założenia. Jak patrzysz na te propozycje demokratów? Czy one twoim zdaniem będą taką integralną częścią agendy Joe Bidena, jeżeli oczywiście on wygra w listopadzie wybory prezydenckie, czy raczej po wyborach będziemy mieli do czynienia z jakimś takim ucieraniem się i dążeniem ku kompromisowi, żeby też nie wyalienować się za bardzo tej części republikańskich wyborców?
Z polityką klimatyczną w Stanach Zjednoczonych jest o tyle problem, czy może nawet pozytywna rzecz, że w zasadzie wydaje się, że niezależnie od tego, kto jest na czele i kto podejmuje jakie decyzje na poziomie federalnym, no to i tak energetyka odnawialna rozwija się w oszałamiającym tempie, elektrownie węglowe się zwijają i mimo tego, że Donald Trump obiecywał renesans węgla, no to coś takiego nie nastąpiło. Dlatego też, jeżeli, odwracając tę sytuację, w Białym Domu zamieszka ktoś, kto rzeczywiście ma, powiedzmy, wrażliwość klimatyczną, no to jest szansa, że ta rewolucja jeszcze przyspieszy. No ale to też w dużej mierze zależy od tego, co się będzie działo na rynku energii. Rozwój gazu z łupków i paliw kopalnych w Stanach Zjednoczonych też się rozwija nieco niezależnie od decyzji podejmowanych przez polityków. No więc myślę, że niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem, Stany Zjednoczone będą, mimo tego, że poza porozumieniem paryskim, będą jednak dążyć do jakiejś dekarbonizacji.
To zanim przejdziemy do Europy i tego, co się dzieje na naszym wspólnotowym podwórku, to chciałbym cię szybko zapytać o pozostałe regiony świata, czyli Afrykę, Amerykę Południową. Czy tutaj coś z punktu widzenia klimatycznego w czasie tej pandemii się wydarzyło? Czy mamy progres, czy raczej brak symptomów poprawy, na przykład jeżeli chodzi o emisyjność?
Na pewno w Afryce i w szczególności w Ameryce Południowej mamy teraz do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem zachorowań i ta sytuacja zdrowotna jest w tym momencie o wiele bardziej poważnym zagadnieniem dla rządów niż polityka klimatyczna. Ale należy pamiętać też, że te dwa regiony łącznie, dwa kontynenty, Ameryka Południowa i Afryka, odpowiadają za jakieś 6% światowych emisji, więc no, decyzje podejmowane przez te gospodarki, mimo tego, że ten udział rośnie, szczególnie w przypadku Brazylii, no to i tak są mniej istotne z punktu widzenia redukcji emisji na poziomie światowym niż na przykład decyzje podejmowane przez Chiny czy przez USA. Tutaj warto wspomnieć o tym, że sytuacja epidemiczna również w Indiach jest bardzo trudna i że Indie w tym momencie są trzecim najbardziej dotkniętym na świecie krajem i ta epidemia wydaje się być całkowicie poza kontrolą, więc tutaj katastrofa gospodarcza, którą wywoła w Indiach, może mieć bardzo poważne konsekwencje dla światowych emisji. Poza tym oczywiście, że będzie miało również konsekwencje czysto humanitarne.
No dobrze, to przejdźmy w takim razie do Europy i spójrzmy na całą Unię, zanim zastanowimy się, które kraje radzą sobie w jaki sposób. Chyba nie sprawdziły się te obawy, które pojawiły się na początku pandemii, dotyczące tego, że koronawirus spowolni jednak tą transformację energetyczną. Teraz po pakietach stymulujących i propozycjach Komisji Europejskiej w zakresie rozszerzenia tych budżetowych propozycji i budowy funduszu odbudowy, by ratować europejską gospodarkę. Widać, że i Europejski Zielony Ład, i myślenie o transformacji energetycznej pozostaje w samym centrum i właściwie ten patogen dodał jeszcze większej ilości argumentów za tym, żeby transformację energetyczną na poziomie europejskim przeprowadzać. Jak twoim zdaniem to będzie wyglądało dalej? Czy ten marsz ku neutralności klimatycznej, który rozpoczęliśmy jako wspólnota, będzie z każdym kolejnym miesiącem przyspieszał? Czy jesteśmy trochę w też takiej fazie, że zobaczyliśmy dużo miliardów euro na papierze, duże nadzieje co do tego, żeby zwiększać to tempo transformacji, ale jednak wkrótce wrócimy do business as usual i sytuacji sprzed pandemii?
Tutaj chyba oddzieliłbym dwa zagadnienia. Na poziomie celów klimatycznych, no to nadal jesteśmy przy tej dyskusji, że w zasadzie już wszyscy poza Polską zaakceptowali neutralność klimatyczną do 2050 roku i to już nie budzi wielkich kontrowersji. Nawet jeżeli Polska tego ostatecznie nie zaakceptuje, to i tak długoterminowe planowanie Unii będzie się opierać na tym celu i co do tego już żadnej dyskusji nie ma. Jest oczywiście dyskusja na temat rewizji celu na 2030 rok z obecnych 40% do 50 lub 55%. I tutaj te prace wydają się, że nie zwolniły, a wręcz przeciwnie, jest bardzo dużo energii ze strony między innymi niemieckiej prezydencji, żeby te cele zrewidować jeszcze w tym roku. Mimo tego, że jakby nie ma tej takiej zewnętrznej presji związanej z międzynarodowymi negocjacjami klimatycznymi, bo jak pamiętamy, COP w Glasgow w tym roku się nie odbędzie. Zostało przeniesione na przyszły rok, więc teoretycznie czasu jest więcej, ale jednocześnie jest sporo państw, które bardzo naciskają na to, żeby te cele zrewidować. No ale jest też ta druga noga, być może nawet bardziej interesująca, czyli finansowanie. To, ile pieniędzy pójdzie i na co. No na pewno, tak jak mówiłeś, liczby robią wrażenie, bo łącznie nowa propozycja budżetu to jest prawie 2 razy więcej pieniędzy niż zakładano, że będzie do podziału. I zdecydowanie Komisja Europejska i również większość państw członkowskich uważa, że te pieniądze powinny być przynajmniej w sporej części wykorzystane na transformację energetyczną. No w pierwszej propozycji budżetu Komisji był ten zapis, że 25% z nowych środków powinny być wykorzystane na cele klimatyczne. Teraz mówi się również o zasadzie o tym, żeby nie szkodzić. Czyli że no niezależnie od tego, że wykorzystamy coś konkretnie na transformację energetyczną, to nie możemy również finansować takich projektów, które stoją w sprzeczności z tą polityką klimatyczną Unii. No i jest kilka takich sygnałów. Oczywiście negocjacje trwają. Zobaczymy, jak to wyjdzie, kiedy już te negocjacje się zakończą. Ale no, na przykład w nowej propozycji Komisji to, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji został wzmocniony ponad 4-krotnie. Więcej pieniędzy jest tam teraz do podziału. To ma jakieś znaczenie. No i też Niemcy i Francuzi są bardzo mocno za tym, żeby te pieniądze dodatkowe pozyskane przez emisję wspólnego długu były wykorzystane przede wszystkim na zieloną transformację i na politykę cyfrową. Jest jeszcze druga część tej finansowej układanki, czyli finansowanie nowego budżetu. I tutaj również polityka klimatyczna będzie odgrywać sporą rolę, ze względu na to, że klimat jest takim tematem, który się nie mieści w granicach jednego państwa, to Unia Europejska będzie zmierzać coraz bardziej w stronę tego, żeby uwspólnotowić również te wpływy z polityki klimatycznej. Na przykład propozycja, żeby część pieniędzy ze sprzedaży alokacji w unijnym systemie ETS, handlu emisjami, szło prosto do budżetu unijnego, coś, co się bardzo nie podoba Polsce. No i druga propozycja, żeby wprowadzić podatek od importu emisji, która została wzmocniona, jest bardzo kontrowersyjna ze względu na implikacje dla światowego handlu i wojny celnej ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej, ale została wzmocniona przez to, że Unia Europejska będzie potrzebowała pieniędzy na to, żeby spłacić dług, który teraz zaciągnie.
No właśnie, bo chciałbym z tobą udać się na taki poziom strategiczny spojrzenia na tą europejską transformację energetyczną i kierunki polityki klimatycznej. Ja mam takie wrażenie, że na wszystkich tak naprawdę płaszczyznach tej polityki klimatycznej, czy to jeśli chodzi o konkretnie nowe propozycje w zakresie tego, jak ta polityka ma być realizowana, czyli cło węglowe, o którym wspomniałeś, czy na przykład rozszerzanie systemu EU ETS, czy też kolejne propozycje związane z tym, jak powinniśmy wykorzystywać na przykład wodór do tego, żeby zastępować gaz w energetyce i w przemyśle. Na każdej z tych płaszczyzn następuje przyspieszenie. Jednym z takich najbardziej chyba namacalnych rzeczy, które teraz się dzieją, jest gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji CO2, które wróciły już do tych rekordowych poziomów po tym, jak gwałtownie spadły na samym początku pandemii, odklejając się kompletnie od rynku. To znaczy my widzimy w Europie, że no, przemysł produkuje mniej, energetyka potrzebuje mniej węgla, potrzebuje mniej uprawnień, a ceny mimo wszystko rosną. To znaczy ja tutaj widzę taką wiarę rynku, ale też biurokratów w Brukseli i też polityków w poszczególnych państwach członkowskich co do tego, że to wszystko zaczęło gwałtownie przyspieszać. To tak wzajemnie się nakręca. I czy twoim zdaniem to jest taka klimatyczna bańka, w której trochę się znaleźliśmy i ten koronawirus ją jeszcze bardziej napompował i ona w pewnym momencie pęknie? Czy twoim zdaniem jednak to tempo będzie jednak realizowane szybciej? I transformacji, i też tych kolejnych propozycji. Tutaj szczególnie to, co sam powiedziałeś, najbardziej też widoczny i namacalny będzie ten wrzesień i pokazanie przez Komisję analiz dotyczących tego, czy podniesienie celu redukcji emisji na 2030 rok będzie możliwe. I coraz więcej sygnałów świadczy o tym, że tak, na co wpływ też będzie miała niemiecka prezydencja w Radzie Unii, która przed chwilą się zaczęła. Poruszyłem strasznie dużo, strasznie głębokich tematów z różnych poziomów, ale moje pytanie do ciebie jest jedno. Czy widzisz jakby rosnący poziom takiego balona, który zaraz pęknie, czy raczej nie, że my dobijemy do tego tempa, które się wyzwoliło?
Rzeczywiście sporo tematów. Może bym najpierw się skupił na tych cenach uprawnień do emisji, bo one rzeczywiście, kiedy epidemia wybuchła, gospodarki zaczęły się zamykać, to mocno spadły i to jest dosyć logiczna reakcja, dlatego że po prostu była mniejsza konsumpcja, tych uprawnień było potrzeba mniej. Teraz to odbicie wynika z jednej strony z tego, że właśnie gospodarki zaczęły się otwierać, a z drugiej wydaje mi się, że może na to wpływ mieć również to, o czym mówisz, czyli coraz większe, powiedzmy, zagrożenie, zależy z której strony na to patrzeć, że cele te krótkoterminowe również zostaną zaostrzone, bo unijny system handlu emisjami polega na tym, że podaż tych uprawnień do emisji systematycznie się zmniejsza. Czyli to jest takie narzędzie, że w zasadzie nieważne, kto emituje, ważne, że emitujemy wszyscy razem coraz mniej. Więc wiadomo, że wraz z mniejszą podażą, jeżeli produkcja nie będzie spadać drastycznie szybko, to ceny będą rosnąć. I teraz to tempo ograniczania liczby pozwoleń na emisję na rynku, jeżeli cel na 2030 rok zostanie podniesione, zaostrzone, to wtedy również będzie musiało być zrewidowane, czyli że liczba uprawnień będzie spadać coraz szybciej. Dlatego częściowo ta zwyżka ceny w tym momencie pewnie zostanie skorygowana w najbliższych miesiącach, ale jest taką reakcją, że no może to jest dobry moment, żeby teraz wykorzystać ten moment, kiedy ceny są relatywnie niskie i troszkę sobie zbudować zabezpieczenia, żeby mieć te alokacje na później, kiedy ceny nieuchronnie będą rosnąć.
Czyli sądzisz, że po prostu biznes i no, generalnie rynki finansowe szykują się na kolejny wzrost i po prostu przygotowują taką poduszkę finansową, no bo jeżeli teraz mamy ceny na poziomie 29 euro, no ale przy rewizji celów na 2030 rok, no to mamy projekcje sugerujące, że te ceny mogą skoczyć do 70 euro za tonę. To już nie jest koniec węgla, to jest koniec gazu tak naprawdę. Będziemy żegnali się kompletnie z paliwami kopalnymi z naszego rynku. Czyli po prostu rynek się szykuje na to.
Tak, i to już było widać na wcześniejszych etapach, kiedy ten unijny system handlu emisjami był w powijakach i te ceny były bardzo niskie, ale i tak była taka tendencja, żeby budować sobie ten nawis, dlatego że no to jest rozsądne, tak? W sensie to jest rozsądne, żeby kupować w momencie, kiedy ceny są tańsze i kiedy wiemy na pewno, że te ceny będą rosnąć.
Pawle, wracając do tematu naszego przewodniego, naszej rozmowy, czy pandemia, twoim zdaniem, wytypowała jakiegoś klimatycznego czempiona w Europie i czy ktoś taki się pojawił, a jeśli tak, to które to kraje?
Wszystkie państwa, które wdrożyły pakiety stymulacyjne, szczególnie te bogate, które miały po prostu bardzo dużą tą przestrzeń fiskalną, żeby zareagować na kryzys spowodowany epidemią, w jakimś mniejszym lub większym stopniu wprowadziły również inwestycje w zielone technologie, wprowadziły również pewną taką warunkowość, że wspieramy nasze firmy, które mają problemy pod warunkiem, że one dostosują sobie w jakiś sposób swoją działalność do celów klimatycznych. No tutaj ciekawym przykładem jest Francja, która wsparcie dla Air France zostało uzależnione od tego, żeby ograniczyła ta firma przeloty wewnątrzkrajowe.
Żeby nie pokrywały się na przykład
z pociągami, dokładnie, wysokich prędkości, że wsparcie dla Airbusa również ma być warunkowe od tego, żeby Airbus pracował nad samolotami, które są mniej emisyjne, nad nowymi technologiami i tak dalej. Więc tutaj na pewno no, Francja, Hiszpania, ale również Włochy i Niemcy działają w kierunku proklimatycznym. W nieco mniejszym stopniu również Wielka Brytania, która jest jakoś tam krytykowana za to, że mimo tego, że jest, no tradycyjnie była zawsze bardzo mocna w polityce klimatycznej, no to według wielu aktywistów te pakiety stymulacyjne dla gospodarki nie miały aż takiego zielonej powiedzmy strony. Chociaż też no, duże programy na przykład termomodernizacji budynków czy poprawy efektywności energetycznej też są tam obecne, więc to nie jest tak, że te pakiety stymulacyjne są zupełnie niepowiązane. Ciężko jest wskazać państwa, które są jakoś szczególnie przeciwko polityce klimatycznej.
Czyli nie mamy maruderów, nie ma takiego jednego państwa. No, że no może poza nami, jeżeli chodzi o ten symboliczny poziom, bo no, nie przyjęliśmy jeszcze cały czas neutralności klimatycznej, ale też Michał Kurtyka, minister klimatu, ogłosił pakiet zielonych inwestycji, działa Mój Prąd, mamy boom fotowoltaiczny, więc na tym poziomie realnym coś tam się dzieje, tak, jeżeli chodzi o zazieleniaki.
Się też jeszcze w marcu premier Czech Andrej Babiš mówił o tym, że może czas porzucić Zielony Ład i skupić się na prawdziwej gospodarce w dobie, kiedy mamy przed sobą kryzys ekonomiczny, ale te słowa pozostały kompletnie bez echa. No i też tacy, powiedzmy, podejrzane państwa zawsze o jakieś tam bycie klimatycznym hamulcowym też nie zareagowały w jakiś sposób bardzo negatywne na te chociażby propozycje unijne. A na przykład Węgry same zadeklarowały, wpisały sobie do prawa cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. Również wprowadziły zielone obligacje, które mają sfinansować kolej. Więc no tak, no w Europie raczej konsensus jest taki, że ta odbudowa powinna być zielona. No co innego na świecie, tak w sensie to niestety nie przekłada się na działania wszystkich państw na świecie i nie wszystkie państwa będą w tym kierunku szły, to już wiemy na pewno.
To ja chciałbym przez chwilę skupić się na dwóch największych gospodarkach Unii, na Niemczech i na Francji, zaczynając od Niemiec. Berlin przyjął w ostatnich dniach dwie ustawy regulujące wyjście Niemiec z węgla. Jedna, która jakby sankcjonuje harmonogram wyłączania i dofinansowywania tych wyłączonych elektrowni węglowych z deadline'em na 2038 rok. I druga ustawa, która reguluje dofinansowanie regionów, które są najbardziej uzależnione od tych paliw kopalnych. Z drugiej strony Niemcy, jak już wcześniej wspomnieliśmy, objęły 1 lipca przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. I moje pytanie do ciebie jest takie, jak Berlin zamierza przekładać politykę klimatyczną swoją na ten europejski poziom i jakim będzie liderem, jeżeli chodzi o klimat w Europie?
Niemcy często dostają łatkę takiego klimatycznego hipokryty ze względu na to, że mają wysoki udział węgla, że jest wysokie zagrożenie, że nie uda im się osiągnąć klimatycznych celów Unii. Również za ten kolexit im się trochę dostało ze strony aktywistów, którzy mówią słusznie zresztą, że jeżeli cel wyjścia z węgla ma być kompatybilny z porozumieniem paryskim, no to powinny być 2030 rok, a nie 2038. No, nie będę tutaj bronił Niemiec, ale jednak warto zauważyć, że po pierwsze w tym planie kolexitu są zapisy, które mówią o rewizji tego celu, w sensie, że po drodze będzie możliwa rewizja, jest możliwe, że kolexit nastąpi wcześniej. No, również ciekawa jest kwestia właśnie tej sprawiedliwej transformacji, czyli że Niemcy rzeczywiście sporą część pieniędzy, którą poświęcą na wyjście z węgla, poświęcą na wsparcie dla tych regionów, żeby nie zostały z tyłu. Tutaj znowu trochę kontrowersyjne jest to, że bardzo dużą część tego wsparcia dostaną sami właściciele czy operatorzy tych elektrowni węglowych, co budzi jakiś sprzeciw ze względu na taką sprawiedliwość dziejową, że oni zyskiwali na tym, że zatruwali środowisko, a teraz dostaną pieniądze, żeby przestali. Więc no, jest to w jakiś sposób kontrowersyjne. Jeśli chodzi o prezydencję Niemiec, to ona od samego początku, jeszcze przed pandemią, jak była planowana, to miała być tą zieloną prezydencją, również dlatego, że spina się to z harmonogramem unijnych celów. No i jednym z sukcesów prezydencji, którym każda prezydencja chciałaby się pochwalić, było doprowadzenie do uchwalenia rewizji celów na 2030 rok, do przyjęcia prawa klimatycznego.
To też sobie Berlin zakłada.
To sobie nadal Berlin zakłada. Owszem, priorytety nieco się zmieniły, dlatego że teraz po prostu na stole prezydencji jest o wiele więcej. Berlin jest uznawany za ostatnią nadzieję, żebyśmy mogli dokończyć negocjacje budżetowe. Więc to będzie głównym priorytetem w początkowych miesiącach prezydencji. Mimo tego, że formalnie to Rada Europejska jest teraz główną instytucją, która zajmuje się negocjacjami, to mimo wszystko jest takie oczekiwanie, że Niemcy będą pełnić taką rolę koordynacyjną i pełnić rolę moderatora i zasypywania różnic między państwami Unii. Więc to może trochę odwrócić uwagę od tych celów klimatycznych, no ale jednak one są obecne wszędzie w tej prezydencji. Od celów unijnych aż po nacisk na to, żeby właśnie nowe pieniądze z Unii szły na zieloną transformację, a nie na cokolwiek innego.
No dobrze, no a co dzieje się we Francji, gdzie przed chwilą został wymieniony szef rządu i też w siłę bardzo mocno rosną Zieloni ze swoim ekologicznym programem?
Zieloni sprawili sporą niespodziankę w wyborach lokalnych, bo zgarnęli kilka dużych miast. I dla porównania partia Macrona La République en Marche nie zgarnęła ani jednego, tylko popierany przez nią były już premier Edouard Philippe został merem Hawru, więc tam rzeczywiście presja ze strony Zielonych jest spora i nie jest to coś kompletnie nowego, dlatego że Macron próbował włączać postulaty Zielonych od samego początku swojej prezydencji. I robił to z różnym skutkiem. Teraz w kontekście tej rekonstrukcji rządu może nie zmieniło się aż tak wiele, bo co prawda mamy zmianę na stanowisku minister środowiska. Teraz zajmuje je Barbara Pompili, która już pracowała w Ministerstwie Środowiska za czasów Hollanda, więc jest związana raczej z lewicą. Ale ważniejszą rzeczą, która się wydarzyła w ciągu ostatnich, w zasadzie, no to było w zeszłym tygodniu, było zakończenie procesu konwencji obywateli dla klimatu. To jest bardzo ciekawe ćwiczenie z demokracji, dlatego że to był panel obywatelski złożony ze 150 obywateli wylosowanych, w sensie wybranych drogą losową z ogółu. I oni przez 9 miesięcy dostawali oczywiście jakieś wynagrodzenie, ale debatowali o tym, co zrobić dla klimatu we Francji. No i wysunęli 149 postulatów i z tego 146 zostało przez Macrona zaakceptowane w formie takiej, że 3 odrzucamy, 146 będziemy przez najbliższe 2 lata pracować nad tym, żeby je wprowadzić. Oczywiście nie oznacza to, że one zostaną wprowadzone, ale jest zdecydowanie pozytywna reakcja na to ćwiczenie. I tam postulaty są bardzo różne. Sporo z nich dotyczy transportu, który we Francji jest jednym z największych źródeł emisji, jeżeli nie największym, bo energetyka jest mocno atomowa, więc jest stosunkowo niskoemisyjna. Postulaty od redukcji prędkości na autostradach przez dofinansowanie dla elektromobilności, aż po zakaz czy znaczące ograniczenie lotów wewnątrzkrajowych. I również takie postulaty, powiedzmy, bardziej ideowe, jak na przykład no odrzucone, co prawda, postulat, żeby prawa natury miały takie zabezpieczenia w systemie prawnym, jak prawa człowieka. I myślę, że to akurat mocno się przełoży na to, co będzie się działo we Francji i również na to, jak Francja będzie się zachowywać na poziomie unijnym. Dlatego, że Macron powiedział, że finansowanie z Funduszu Odbudowy powinno być zarezerwowane dla państw, które popierają neutralność klimatyczną. Więc to jest wypowiedź wymierzona w Polskę, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, więc będzie bardzo mocna presja ze strony Paryża, żeby Polska tę neutralność klimatyczną zaakceptowała.
To ostatnie pytanie do Francji w tym zakresie. Czy uważasz, że i ta wymiana premiera i ten pakiet postulatów obywatelskich w zakresie polityki klimatycznej, który został przyjęty przez Macrona, to jest pójście dalej z tą polityką, czy przyspieszenie tej transformacji? Pytam o to w kontekście kontekście poprzedniej próby Macrona dotyczącej właśnie tego, żeby tą transformację przyspieszyć i podwyżki cen paliw, która zakończyła się falą wielomiesięcznych protestów, żółtych kamizelek. I czy mamy do czynienia z kolejną próbą do podejścia do przyspieszenia tej transformacji, czy też w jakiś sposób Macron, nauczywszy się, że radykalne zwiększanie obciążeń, które potem przekładają się na ubożenie mniej zamożnych Francuzów i Francuzek, no jest złą drogą i musi wybrać jakiś inny model tej transformacji, tak żeby zachować jakby pozycję Francji jako czempiona klimatycznego, ale jednocześnie no przyspieszyć z dywersyfikacją tego miksu energetycznego.
Ta konwencja obywatelska dla klimatu była bezpośrednią reakcją na protesty żółtych kamizelek i wydaje mi się, że to jest po prostu trochę odmienne podejście, dlatego że Macron, kiedy został prezydentem, no nadal ma taką łatkę no, tego Jupitera i człowieka, który wie lepiej, jest najmądrzejszy na świecie i wie, jak powinna wyglądać Francja i Europa. No i to trochę się nie spodobało Francuzom ze względu na to, że po prostu nie lubią, kiedy mówi im się, co mają robić, a lubią za to strajkować. No i ta propozycja, właśnie ten podatek od paliw miał również ten efekt, że uderzył najbardziej w Francuzów, którzy są wykluczeni transportowo, którzy nie mają za bardzo wyboru, nie mogą przesiąść się na rower albo wsiąść w metro, bo na przykład mieszkają na prowincji i używają samochodu do tego, żeby pracować. Więc no to był taki no, regresywny, powiedzmy, podatek, który miał cele klimatyczne jak najbardziej, ale uderzał w dużej części właśnie w biedniejsze warstwy społeczeństwa francuskiego. No i ta konwencja obywateli dla klimatu ma być z jednej strony, po pierwsze, że to jest inicjatywa taka jakby oddolna, czyli że to nie są postulaty, które Macron sobie w głowie stworzył, tylko takie, które przyjął od obywateli, a z drugiej strony dawać taką właśnie legitymację, że to nie jest mój pomysł, tylko to jest wasz pomysł, więc tylko je wprowadzam w życie. No i myślę, że poza tym podatkiem od paliw nieszczęsnym, no to jednak Francja mocno inwestuje w zielone technologie i niezależnie od wszystkiego ten trend będzie kontynuowany, prawdopodobnie nawet mocniej w ciągu najbliższych 2 lat niż w ciągu pierwszych 3 lat prezydentury Macrona.
Rozmawiamy już bardzo długo, więc powoli musimy spływać do portu, czyli porozmawiać przez sekundę o Polsce i o tym, jak nasz kraj wypada na tle całej Europy w tym okresie pandemii i zmagania się z przyspieszaniem transformacji energetycznej. Jak twoim zdaniem my sobie w tym wszystkim poradziliśmy?
Po pierwsze, mamy to szczęście, że według opublikowanych dzisiaj wyników kolejnej prognozy ekonomicznej Komisji Europejskiej znowu wychodzi na to, że nasza recesja będzie najpłytsza, że stracimy w tym roku około 4%, 4,2% PKB, więc ogólnie nie będzie aż tak dramatycznie źle jak w innych częściach Europy, co jest bardzo dobrą wiadomością. No w jaki sposób to się przełoży na politykę klimatyczną? No to na pewno większość inwestycji w zielone technologie będzie sfinansowana przez pieniądze unijne. W sensie, jeśli chodzi o te plany pomocowe dla gospodarki, no to one jednak mimo wszystko w Polsce skupiały się na pomocy dla firm, dopłatach do miejsc pracy i tak dalej. Więc one były tą krótkoterminową pomocą. A ta długoterminowa pomoc inwestycyjna będzie raczej sfinansowana z pieniędzy unijnych, jeżeli wszystko się uda i dostaniemy tyle pieniędzy, ile jest w obecnej propozycji. To, co się zmieniło, i według mnie jest to bardzo ważne, w ciągu ostatnich 5 lat, jeżeli przypomnimy sobie, jak wyglądała dyskusja o klimacie przy poprzednich wyborach prezydenckich, a jak wygląda teraz, no to mimo wszystko jest to niebo a ziemia. Szczególnie po stronie opozycji, tak, Platforma Obywatelska, co by o niej nie mówić, nie była partią proklimatyczną. Bardzo mocno unikała twardych deklaracji co do węgla, a wręcz mówiła podobne rzeczy, co PiS później, że węgiel jednak należy wspierać i że jest to polski skarb. Teraz Rafał Trzaskowski, który w programie umieszcza sobie cel wyjścia z węgla do 2040 roku. Dla mnie jest to mimo wszystko dosyć rewolucyjna zmiana, nawet jeżeli oczywiście nie jest wystarczająca dla spełnienia celów porozumienia paryskiego. Mimo wszystko no jest to deklaracja duża ze strony tego kandydata. No i co ciekawe, po stronie Andrzeja Dudy wcale nie jest tak, że nie ma nic. W sensie jest mało o klimacie i mało o energetyce. Nic o atomie, bo oczywiście nie należy tego tematu ruszać w kampanii prezydenckiej, to wszyscy rozumiemy. No ale jest deklaracja prezydenta, że powinien być 50% udział OZE do 2035 roku. No więc jest to jakiś pozytywny sygnał. Również deklaracja nowych programów o termomodernizacji i kontynuacji programów istniejących. No to wszystko są raczej takie proklimatyczne, a na pewno nie negujące tej potrzeby ambitnej polityki klimatycznej postulaty.
Pawle, podsumowując, ostatnie pytanie do ciebie. Czy możemy powiedzieć, że nie straciliśmy jeszcze szansy, by wykorzystać ten trudny czas pandemii i spowolnienia gospodarczego, by powstrzymać globalne ocieplenie? Czy też twoim zdaniem powrót do business as usual jest tylko kwestią czasu? I jak po tych 4 miesiącach od początku epidemii, twoim zdaniem, wygląda ta sytuacja i w którym kierunku zmierzamy?
Na początku epidemii dużo było takich głosów, które mówiły o tym, że nasze społeczeństwo całkowicie się zmieni i że to jest właśnie ten moment transformacyjny. I ja szczerze mówiąc byłem dosyć ciepło nastawiony do tych przewidywań, nawet jeżeli wiedziałem, że one prawdopodobnie się nie spełnią, bo też byłem w ciężkim szoku, co się dzieje i jak się zmienił nasz świat, ale teraz wydaje mi się, że kiedy patrzymy na tę sprawę trochę chłodniejszym okiem, no to widać, że samo nic się nie zrobi. Jeżeli ma w jakiś sposób konkretnie zmienić się polityka klimatyczna na świecie, no to będzie to wynikało z w zasadzie kontynuacji działań istniejących, tylko że z większą prędkością. Ale to, co wydaje mi się, że może mieć największy wpływ na politykę klimatyczną, no to jednak rozmiar i skala inwestycji, które mogą sprawić, że tak jak często się dzieje, technologia trochę wyprzedzi nam politykę. Często jest tak z polityką klimatyczną, że w momencie, kiedy wprowadzamy jakąś normę, to okazuje się, że technologia istnieje, żeby tę normę w ogóle wyprzedzić i że ta polityka musi nadganiać w zasadzie za technologią. No i to jest jakaś nadzieja, że właśnie ten rozmiar inwestycji skierowany w odpowiednie zielone technologie, nawet jeżeli nie wszyscy będą w tym brać udział, to te technologie jakby przez to, że staną się konkurencyjne, zostaną z nami na dłużej i zostaną również przejęte przez te państwa, które niekoniecznie chcą bawić się w politykę klimatyczną, tylko uważają, że mają swoją drogę do rozwoju gospodarczego i do wyjścia z tego kryzysu.
Pawle, i tym optymistycznym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dzięki.
To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejny zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight. W środy Dużego Pałacu o wyborach prezydenckich, w czwartki podcastu technologicznego Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas na serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.